Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Wczoraj Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził połowę list wojewódzkich oraz część kandydatów na prezydentów miast. Czy dotyczy to także Pomorza?
Chyba jeszcze Pomorza nie zatwierdził.
A kiedy można się spodziewać list kandydatów do Sejmiku Pomorskiego i kandydatów na prezydentów miast największych?
No w najbliższych dniach myślę, że taka decyzja zapadnie.
Dobrze, to przejdźmy teraz, panie pośle, do tematu ewentualnych przedterminowych wyborów. I Jarosław Kaczyński, i Donald Tusk zaczynają coraz głośniej mówić o tym, że istnieje takie prawdopodobieństwo.
No, z formalnego punktu widzenia oczywiście jest to możliwe, ale coraz mniej, że tak powiem, bo budżet został podpisany. Co prawda pan prezydent przekazał do następczej kontroli do Trybunału Konstytucyjnego, biorąc pod uwagę kwestię braku dwóch posłów, którzy, no według pana prezydenta, ja oczywiście też potwierdzam to stanowisko, że koledzy Kamiński i Wąsik są posłami i ich mandaty nie wygasły. Wobec tego była wada przy uchwalaniu budżetu. Natomiast co Trybunał zrobi, tego nie wiem. Znaczy na pewno można, czy na pewno, no, wydaje mi się, że biorąc konsekwentne dotychczasowe postępowanie, to Trybunał powinien orzec, że rzeczywiście nie było ich przy głosowaniu. Natomiast biorąc pod uwagę różnicę głosów, która była w Sejmie, no ich obecność nie miałaby wpływu na kwestie uchwalenia lub nieuchwalenia budżetu, więc być może może być takie rozwiązanie jak w przypadku Państwowej Komisji Wyborczej, która uznała, że było wiele nieprawidłowości w trakcie wyborów, ale jednak one nie miały wpływu na wynik i być może Trybunał może tutaj też tak postanowić, że no, jest nieprawidłowość, dwóch posłów nie bierze udziału, chociaż powinni brać udział w uchwalaniu budżetu, jednak jeżeli nawet by byli, no to budżet pewnie by został w tym samym kształcie uchwalony. Ale musimy poczekać na rozstrzygnięcie Trybunału. To jedna rzecz, a druga, no to tak zwane skrócenie kadencji Sejmu. No tu jest potrzebne 2/3, więc wszystkie siły polityczne musiałyby się dogadać w tym zakresie. Czy to jest możliwe? Trudno przewidzieć.
A komu byłoby na rękę właśnie zorganizowanie przedterminowych wyborów? Panie pośle?
Tego to nie wiem. No wszyscy, to jest normalne, tak, że wszyscy twierdzą, że są gotowi na przedterminowe wybory. My oczywiście też, jak każdy polityk, no musimy sobie zdawać z tego sprawę, że wybory zawsze się mogą odbyć, tak? Czy to będzie pół roku po wyborach, czy też no pół roku przed wyborami kolejnymi, to już ich nie ma. Natomiast w trakcie kadencji też mogą się odbyć, to skrócenie kadencji może się odbyć zawsze. Więc jako politycy musimy być do tego przygotowani. No my uważamy, że możemy mieć lepszy wynik. Platforma czy koalicja w tej chwili obywatelska, ale razem z całą koalicją 13 grudnia uważam, że oni będą mieli lepszy wynik. No oczywiście jak będzie w wyborach, tego nikt dokładnie nie wiem. Ja myślę, że do kwietnia trochę zaczną spadać koalicji rządzącej te notowania.
Bo a dlaczego?
Coraz większy. No bo część wyborców, która głosowała na zwycięską koalicję, no jest zawiedziona ich postępowaniem, szczególnie ten elektorat wiejski, elektorat PSL-u, czy nawet część elektoratu Polski 2050, no oni cały czas mówili, że są trzecią drogą, a tej trzeciej drogi nie ma. No ewidentnie stali się trzecią nogą Platformy Obywatelskiej, czyli wzmacniają tą koalicję, a wielu z nich szło też w pewnej kontrze do Platformy Obywatelskiej. W tej chwili są zawiedzeni. No, kilka miesięcy po wyborach to jeszcze jest normalne, że pewne, że tak powiem, entuzjazm i zauroczenie zwycięstwem ono jest i ono tam trwa ileś czasu, ale potem to słabnie. Więc myślę, że takie zjawisko też będzie występować. Im dalej od wyborów, tym ono będzie się nasilać, moim zdaniem.
A myśli pan, że elektorat dzisiejszej koalicji rządzącej nie da większego kredytu zaufania właśnie tej koalicji i więcej czasu na realizację obietnic?
No myślę, że tam już trudno coś wyciągnąć z tego elektoratu. To już poszła tak duża ilość osób, rekordowa frekwencja, więc teraz to raczej spodziewałbym się, że część elektoratu, która nas wspierała, a nie poszła do wyborów, częściowo zawiedzona z różnych przyczyn, to teraz zaczyna rozumieć, że jednak porównując nasze rządy, które no teraz są traktowane jako czasami, no już, to znam takie, słyszałem wypowiedź dziennikarki, która powiedziała, że to były rządy faszystowskie. No jak porównamy, to jednak wydaje mi się, że jest różnica. No myśmy mogli, jak to się mówi, zarzucano nam czasami, że my jedziemy po bandzie, ale w tej chwili ten obecna koalicja to już nie ma bandy, to już wszystko jest rozebrane i nie ma żadnych reguł, tak, jeżeli chodzi o prawo.
Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Więcek stwierdził, że mamy bardzo mocny kryzys władzy sądowniczej. Czy to nie jest też pokłosie tego, w jaki sposób były realizowane reformy dotyczące wymiaru sprawiedliwości przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy?
No cały czas się zarzuca, że jest niekonstytucyjne rozwiązanie dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. To jest absolutnie zarzut bezpodstawny. Konstytucja jednoznacznie stanowi, że sposób wyboru sędziów i tak dalej, zasady, to wszystko jest określane w ustawie. Przecież nawet i w jaki sposób wybieramy przedstawicieli parlamentu, no to też musi być w ustawie określone, tak? To jest ustawa o wykonywaniu mandatu posła, ustawa czy tam uchwała Sejmu, jeżeli chodzi o regulamin Sejmu. To też poza konstytucją są te sprawy. I tutaj absolutnie, moim zdaniem, bezpodstawny zarzut, że politycy w postaci Sejmu wybierają członków Krajowej Rady Sądownictwa. Przypomnę radiosłuchaczom, że Sejm, myśmy wówczas przyjęli rozwiązanie hiszpańskie. Hiszpania w bardzo podobny sposób, no nie ma literalnie takich samych rozwiązań prawnych, ponieważ nie ma dwóch takich samych systemów prawnych w Europie, dlatego mamy wiele rozbieżności w różnych interpretacjach, bo zarówno w systemie oświaty, w systemach podatkowych, w systemach właśnie rad sądowniczych, czy w ogóle konstrukcji sądownictwa, każdy kraj ma jakieś różnice. Dlatego Unia ma ograniczone kompetencje, bo nie da się wprowadzić jednolitych zasad w całej Unii. One dotyczą wyłącznych kompetencji, to już teraz nie będę w to wchodził. Jest kilka spraw, między innymi polityka celna, czy sprawy, częściowo sprawy zagraniczne. No to tutaj Unia może to robić, tak, bo w tym zakresie możemy mieć wspólną politykę, natomiast w innych sprawach tego nie ma. I tu Krajowa Rada Sądownictwa została wybrana zgodnie z konstytucją. Ona jest kontestowana przez znaczną część środowiska sądowniczego, bo odebraliśmy im częściowo tą samą organizację, gdzie no kasta, która o tym mówiła wprost wielokrotnie, że ona sama chce się wybierać, no w żadnym innym kraju tego nie ma. Wszędzie są wybory zewnętrzne, albo to robią bezpośrednio politycy, jak w Niemczech. Tam nie ma nawet Bundestag, ani Bundesrat tego nie robi, tylko politycy na poszczególnych szczeblach, czy landowych, czy federalnym, wybierają no, odpowiednik naszej Krajowej Rady Sądownictwa. I tam jest to zgodne z praworządnością, zgodne ze standardami, a u nas, kiedy jest podobne rozwiązanie, nawet mniej upolitycznione niż w Niemczech, no to jest to uznawane za złe. No, myślę, że z tego się głównie problem bierze, a nie w tej chwili, że myśmy zrobili coś niekonstytucyjnego.
No tak, ale mówi pan o KRS-ie, ale mamy także zamieszanie wokół prokuratora krajowego. Po co było powołanie pana prokuratora Barskiego na ostatniej prostej rządów Zjednoczonej Prawicy?
To jest kwestia oceny politycznej. Została ustalona w tym zakresie ustawa. Jeżeli obecna większość chce to zmienić, no to może przecież ustawą to zmienić. No, oni wiedzieli, jakie będzie rozwiązanie, że nie dostali pełnej władzy, tak jak mówią, że mamy mandat społeczny. No mandat społeczny jest ograniczony. Mogą robić ustawy, ale muszą się liczyć z tym, że prezydent może zawetować. Nawet nie dali szansy prezydentowi, żeby zawetował jakąś ustawę. Zapowiadano, że prezydent zawetuje nawet budżet. No prezydent nie zawetował budżetu, podpisał go. Więc niech dadzą szansę prezydentowi, niech dadzą nam szansę jako posłom debatowania nad nowymi rozwiązaniami. Może znajdziemy rozwiązanie, które będzie wszystkich zadowalało. ale nawet takiej szansy nam nie dają, tak? I prezydentowi nie dają, tylko robią rozwiązania pozaprawne.
To jeszcze...
Ja mam pytanie w zakresie prokuratury, tak? No to jest do radiosłuchaczy, do oceny, tak? Przez 2 lata prokurator Barski pełnił swoją funkcję. Nikt z opozycji tego nie kwestionował. Ani były rzecznik praw obywatelskich, pan Bodnar, no to już nie był rzecznikiem, no ale...
No nie był.
Tak, ale jest profesorem prawa, tak? No, mógł to kwestionować. Większość, mniejszość wówczas, teraz większość, nikt z polityków tego nie kwestionował. I nagle teraz, po wyborach, mówią, od 2 lat pana prokuratora krajowego nie było, on nie istniał. No to co, albo byli niedouczeni, nie wiedzieli, albo teraz robią z tego sprawę polityczną. No nie da się innego rozwiązania znaleźć. Ale muszą wiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczne rozwiązanie. No jeżeli przez 2 lata prokuratora nie było, to jego działania są nieistniejące. A skoro są działania nieistniejące, to jego czynności sądowe, które on podejmował przez 2 lata jako prokurator krajowy, podjął ich bardzo dużo, one będą w tej chwili kwestionowane. No bo skoro nie było prokuratora, to jego czynności nie było. Jego decyzje personalne, różnego rodzaju nominacje prokuratorskie, a takie były w tym czasie. Wszystko będzie kwestionowane. To jest, że tak powiem, woda na młyn dla prawników. Sam jako adwokat niewątpliwie bym z tego korzystał, że mogę kwestionować pozycję prokuratora i bandyci zaczną wychodzić na wolność. Trzeba o tym pamiętać. Nikt tego sobie, z tego nie zdaje sprawy.
To są, panie pośle, takie same argumenty, które padały, kiedy... ówczesna opozycja, a dzisiejsza partia rządząca nie zgadzała się z wyborami sędziów, ale ja jeszcze zatrzymam się przy Funduszu Sprawiedliwości, panie pośle, bo jak pan ocenia to fakt, że miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości trafiały do różnego typu fundacji, które za wiele z bezpieczeństwem wspólnego nie miały?
No, według dysponentów Funduszu Sprawiedliwości uzasadnienie jest takie, że to było związane z prewencją przestępczości. To nie są ze skutkami, tylko z prewencją. Jeżeli możemy zapobiec skutkom różnego rodzaju przestępstw, no na przykład Straż Pożarna w wypadkach drogowych bierze udział, jeżeli ona dostaje lepszy sprzęt, no to skutki wypadku mogą być mniejsze i konsekwencje dla systemu, dla państwa polskiego też mniejsze. No kogoś uratują, ktoś nie umrze, ktoś nie straci zdrowia dzięki szybkiej reakcji, więc takie było uzasadnienie. Ono oczywiście podlega ocenie, czy to było przekroczenie uprawnień, czy nie było, ale na pewno nie można powiedzieć, że ktoś ukradł jakieś pieniądze, czy je sprzeniewierzył. To absolutnie, moim zdaniem, jest za daleko idąca interpretacja.
No tak,
Nikt pieniędzy nie ukradł.
Ale mówi pan o Straży Pożarnej, ja to rozumiem, ale na przykład koła gospodyń wiejskich, co mają wspólnego z bezpieczeństwem?
Ja już w tej chwili nie pamiętam, jakie było uzasadnienie, bo w decyzjach musi być uzasadnienie, więc trzeba sięgnąć do tych uzasadnień, jakie tam były w poszczególnych decyzjach. No, nie zajmowałem się, że tak powiem, zawodowo ani politycznie tymi sprawami, więc nie pamiętam, czy nie znam dokładnych uzasadnień. Trzeba do każdej tej decyzji sięgnąć i znaleźć to uzasadnienie.
No to jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Czy uda się zreformować tak polski wymiar sprawiedliwości, żeby zwykły obywatel mógł korzystać z sądu szybciej, sprawniej i lepiej?
No, jeżeli nie będziemy kontestować powołań sędziowskich, ciągle nie będziemy mówić, że są neosędziowie, przecież ostatnio Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie powiedział w Unii Europejskiej, nie można kwestionować statusu polskich sędziów, tak? To jest wyraźne orzeczenie, najnowsze orzeczenie sprzed niedawna, że nie wolno kwestionować pozycji sędziów.
Tak, z początku miesiąca.
No właśnie, to przecież to było w tym roku, tak? No to poprawi się sytuacja w sądownictwie. Niewątpliwie właśnie to, co teraz chce minister Bodnar robić, żeby odsunąć sędziów od orzekania, no przecież jeżeli to zrobi, to będzie jeszcze wolniej. Przestańmy kwestionować sędziów, uznajmy ten stan, który jest, możemy się zastanowić, co w przyszłości. Ja jestem otwarty na temat debaty nad nową konstrukcją, czy to Krajowej Rady Sądownictwa, czy Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości, tylko niech jakieś propozycje zostaną przedstawione, a nie uznawanie, że wszystko jest złe i trzeba to wszystko, że tak powiem, rozbić, co jest, powtarzam, bardzo niebezpieczne dla obywateli, dla każdego obywatela, nie tylko dla polityków. bo my stanowimy prawo, oczywiście nie jesteśmy tutaj wolni od odpowiedzialności, co przykłady tego są. Natomiast myślę o obywatelach, milionach obywateli, którzy idą do sądu i liczą na sprawiedliwy i szybki wyrok. No i do tego trzeba dążyć, ale to nie poprzez krytykę, tylko poprzez przedstawienie nowych propozycji. Czekam na nowe propozycje.
I myślę, że taka debata jest bardzo potrzebna. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.